Ja jestem ofiarą tularemii. W 1943 roku padły niemieckie jednostki pancerne. Wśród załóg czołgów było tak wielu chorych, że doprowadziło to do zahamowania hitlerowskiej kampanii w południowej Rosji. Także tysiące rosyjskich żołnierzy rozchorowało się w ciągu tygodnia od wybuchu epidemii wśród Niemców. Radzieckie dowództwo wysłało w ten rejon 10 lazaretów, co stanowi miarę liczby zachorowań. Sowiecki program badawczy nad bronią bakteriologiczną w okresie zimnej wojny przeżywał swój renesans. Bakterie wąglika rozmnażane były wtedy masowo. Szacuje się, że już w roku 1980 radzieccy naukowcy byli w stanie wyprodukować tony tych bakterii. Zbiegli na zachód rosyjscy specjaliści w dziedzinie broni biologicznej twierdzą, że w ZSRR udało się wyprodukować na przykład szczep bakterii wywołujący odmianę drzumy opornej na istniejące obecnie antybiotyki. ZSRR prowadziło się także badania nad nowymi odmianami wirusa ospy. Kilka lat temu rosyjscy mikrobiolodzy donieśli o uzyskaniu przy użyciu metod inżynierii genetycznej nowego, odpornego na stosowane obecnie szczepionki wariantu laseczki wąglika. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że Rosjanie zamrozili w laboratoriach w Kolcowie około 120 próbek ospy prawdziwej, a USA do dziś zachowały w stanie głębokiego zamrożenia ponad 450 próbek wąglika. Z ustaleń FBI wynika, że w chwili obecnej wąglikiem dysponują również Korea Północna, Irak, Chiny, Kuba, Indie, Iran, Izrael, Pakistan, a także niektóre kraje dawnej Jugosławii. Gdy w roku 1980 Rosjanie oficjalnie zadeklarowali wolę powstrzymania swoich prac nad bronią biologiczną, niemal dokładnie w tym samym czasie Irak rozpoczął intensywne badania nad wykorzystywaniem bakterii do produkcji broni masowego rażenia. Centrum badawcze Saddama Husajna znajdowało się w Salman Pak nad rzeką Tygrys. Część bakterii niezbędnych do wyprodukowania broni biologicznej została tam dostarczona pocztą kurierską przez amerykańską firmę specjalizującą się w zaopatrywaniu laboratoriów. W ośrodku tym, poza, jak się okazuje, międzynarodową grupą naukowców, przebywały i trenowały także irackie bojówki terrorystyczne. Szefem realizowanego tam programu badawczego była dr Richa Ptacha, która kierowała pracami specjalistów, których większość, notabene, kształciła się w Wielkiej Brytanii i w USA. W 1985 roku otrzymała dla swojego badawczego programu szereg elementów wyposażenia, w tym dwie hodowle wąglika wprost z Instytutu Pasteura w Paryżu. W następnych latach irackie Ministerstwo Obrony zaczęło potajemnie skupować, skąd tylko to było możliwe, pożywki do hodowli bakterii, a także hodowlę bakterii chorobotwórczej. Najprawdopodobniej w Rosji Irak nabył ogromne kadzie fermentacyjne, zaś potrzebne odczynniki i pożywkę bakteryjną Irak sprowadził z Wielkiej Brytanii. Według niektórych źródeł nawet w USA, świadomie czy też nie, pomagały Irakowi, posyłając tam transport szczepów bakterii wąglika i jadu kiełbasianego. Szacuje się, że do tej pory Irak zdołał wyprodukować co najmniej 8400 litrów wąglika i 19000 litrów jadu kiełbasianego. Przypuszcza się, że pracował on także nad wirusem ospy. Wywiad USA twierdzi, że Irak wciąż jest w posiadaniu dużej ilości broni biologicznej, a także w przypadku zaprzestania kontroli może wznowić produkcję w ciągu tygodnia. Powołana przez ONZ w 1991 roku komisja USCOM dotarła dokumentów świadczących o tym, że na początku lat 80. Irak kupił 39 ton pożywki mikrobiologicznej służącej do hodowli wąglika. Pożywkę tę sprzedała Irakowi firma brytyjska Oxoid. Do tragedii przyczyniają się nie tylko terroryści, ale i światowy globalizm, który stawia sobie zysk jako cel najważniejszy, nie licząc się z konsekwencjami. Na przykład Stany Zjednoczone wydały miliardy dolarów na zbrojenie Iraku, i jeszcze większe miliardy na wojnę z nim. Dopiero w wyniku śledztwa prowadzonego przez Senat okazało się, że firma American Type Culture Collection Company zaopatrzyła Irak w latach 1985-89 61 kultur biologicznych. Wysłano m.in. 19 pojemników z bakteriami wąglika, 15 pojemników jadu kiełbasianego oraz mniej znanych bakterii histoplazma capsulatum, powodującą chorobę podobną do gruźlicy i pałeczkę maltańską. Nie należy się więc dziwić, że Amerykanie mogli mieć pewność, że znajdą dowody na to, że Irak ma broń masowego rażenia. Wystarczyłoby przeszukać meczety, które zamieniono w prawdziwe arsenały. Zresztą kilka dni temu ujawniono wykorzystanie sarinu przez islamskich terrorystów. Eksperci ONZ donoszą, że około 10-15 krajów, głównie Środkowego Wschodu i Południowo-Wschodniej Azji, m.in. Irak, Iran, Syria, Liban, Chiny, Korea Południowa, Kuba i Rosja, posiadają broń bakteriologiczną, nie wliczając to innych niż państwowe organizacje, w tym grup terrorystycznych. Łatwy do niej dostęp, niezbyt skomplikowana produkcja, również niski koszt sprawia, że broń ta jest niezwykle atrakcyjna dla światowego terroryzmu. Koszt wywołania porównalnych strat wśród ludności cywilnej na 1 km² przy użyciu broni konwencjonalnej wynosi 2000 dolarów, broni jądrowej 800 dolarów, zastosowanie broni biologicznej zaledwie 1 dolar. Według ekspertów NATO najbardziej prawdopodobne jest wykorzystanie tzw. parszywej osiemnastki, czyli 18 substancji do ataku bioterrorystycznego. Są to bruceloza, cholera, dżuma, gorączka Doliny Rif, gorączka krwotoczna ebola, gorączka pół, gronkowcowa enterotoksyna B, jad kiełbasiany, kongijsko-krymska gorączka krwotoczna, melioidoza, ospa prawdziwa, rycyna, saksotoksyna, toksyny grzybiście, takie jak trichoceliny, toksyny laseczki z gorzeli gazowej, tularemia, wąglik, wenezuelskie końskie zapalenie mózgu. W przypadku broni biologicznej czynnikiem rażenia są wirusy, bakterie, rikecje czy grzyby, a także toksyny produkowane przez niektóre mikroorganizmy i trucizny roślinne. Mogą one być przenoszone przez pociski rakietowe, bomby lotnicze, pojemniki papierowe lub wykonane z kruchego materiału jak szkło, tworzywa, sztuczne porcelana czy nawet w formie przesyłek listowych. Mogą być rozprzestrzeniane za pomocą owadów. Najbardziej prawdopodobne jest użycie pcheł, dżuma, tyfus pluszny, kleszczy, gorączka żółta, zapalenie mózgu, dżuma, pluskiew, dżuma, tyfus plamisty, tularemia, wszy odzieżowych, tyfus plamisty, much, zarazki wąglika, tularemii, tyfusu brzusznego, cholery, komarów, żółta febra, tularemia, wąglika, a także karaluchów. Drogami wtargnięcia do organizmu mogą być układ oddechowy, wirusy grypy i bakterie trumy, uszkodzona skóra, tężec, gorzel gazowa, przewód pokarmowy, cholera, dziury, czerwonka, ukąszenia owadów, np. dżuma. Drobne ustroje chorobotwórcze w przypadku ataku terrorystycznego mogą być rozprzestrzeniane przez wiatr po ich rozpyleniu z wysokich budynków, mostów, balkonów oraz samolotów. Powstaje wówczas tzw. obłok bakteryjny. Zarazkami mogą być także zakażeni naturalni nosiciele, np. pchły, wszy, kleszcze, myszy i szczury, a w konsekwencji ludzie, woda czy żywność. Amerykanie obliczyli, że koszt leczenia 100 tysięcy ludzi zakażonych laseczką wąglika w jego najgroźniejszej płucnej postaci wyniesie 26,2 miliarda dolarów. W przypadku tularemii 5,5 miliarda dolarów, brucelozy 579 milionów dolarów. Brytyjski Instytut Studiów Strategicznych ogłosił, że aktualnie 16 państw może produkować i stosować broń chemiczną, a przewiduje się, że w niedługim czasie 22 kraje będą dysponowały tą bronią, w tym głównie kraje arabskie, co zostało potwierdzone w czasie konfliktu w Zatoce Perskiej, gdzie stwierdzono istnienie fabryk chemicznych przystosowanych do produkcji bojowych środków trujących, a technologie oraz zaprzyrządowanie do produkcji dostarczyły koncerny zachodnioeuropejskie. Warto się zastanowić nad przyczynami działań terrorystycznych. Stosowanie zasady oko za oko do niczego dobrego nie prowadzi, bo takie konflikty nigdy się nie kończą.